Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na temat duchowej służby naszej. Czy zastanawiacie się nad duchową służbą w zborze? Bo my rozumiemy często służbę w zborze, z tego bardzo się cieszę, że tutaj nowe osoby ostatnio wychodzą i śpiewają razem z nami do mikrofonu i zaraz myślę, że jest to bardziej korzystne, jeśli chodzi o uwielbienie. Możemy powiedzieć, że są w służbie, bo są tutaj w jakiś sposób widoczni, zauważeni. Ja tylko akurat o tym dzisiaj powiem, także wybaczcie ci wszyscy inni, którzy pełnicie rozmaite służby w tym zborze. Nie zawsze one są tak wyeksponowane, że je widać. Często to są takie rzeczy, o których my za bardzo nie wiemy, bo to się dzieje albo w inny dzień, albo gdzieś tam, gdzie tego nie widać w czasie nabożeństwa. Ale każdy z nas ma pełnić duchową służbę. I każdy z nas powinien się nad tą służbą skupić w swoim życiu. Chciałbym przeczytać tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian w 12 rozdziale. To jest werset pierwszy. I jest tam napisane w ten sposób. Wzywam was, bracia. A więc jesteśmy wezwani. Wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc myślę, że czytając ten tekst, bracia i siostry, nie macie złudzeń co do tego, że macie pełnić przed Bogiem duchową służbę. Każdy wierzący człowiek powinien być w nią zaangażowany. Apostoł Paweł, kiedy pisze do kościoła w Rzymie, pisze do nich w bardzo zdecydowany sposób: wzywam was. Wzywam was do tego, żebyście pełnili duchową służbę. Bracie i siostro, jak ta służba ma wyglądać? Duchowa służba. Kiedy patrzymy na Stary Testament, on jest cieniem rzeczy przyszłych. On pokazuje nam rzeczy, które miały nadejść albo już nadeszły. I w Starym Testamencie mamy służbę kapłańską przed Bogiem. I apostoł Piotr pisze w swoim liście, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. A więc jesteś kapłanem, kapłanką Boga Najwyższego. Dzięki temu, że zmienił się porządek. Stare przymierze zastąpiło nowe przymierze. I w Jezusie Chrystusie jest powszechne kapłaństwo. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego. I jesteśmy wezwani do tego, aby pełnić duchową służbę przed Jego świętym obliczem. Jak to mamy robić? No, w Starym Testamencie kapłani składali ofiary. Mieli świątynię, wcześniej namiot spotkania, tam były ołtarze, jeden kadzidlany, drugi ołtarz całopaleń i tam składano przeróżne ofiary. Przeważnie to były ofiary ze zwierząt albo pokarmów, płynów. I tym składaniem tych ofiar zajmowali się kapłani. Kapłan to znaczy budowniczy mostu albo most. Most do Boga. Na tym polega kapłaństwo, na budowaniu mostu do Boga. I jak my mamy w Nowym Przymierzu sprawować służbę kapłańską, kiedy już nie ma ofiar ze zwierząt, ani z płynów, ani z tych pokarmów i tak dalej, nie składa się. My mamy składać ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Do tego wzywa nas apostoł w swoim liście. I kiedy czytam ten list, jest w tym liście, uważam, że jeden z kluczowych wersetów, które dotyczą naszego życia po tym, jak się nawróciliśmy, jak się na nowo narodziliśmy, jak zawarliśmy przymierze z Bogiem przez chrzest wiary. Nasza edukacja duchowa nie kończy się w tym miejscu i nasza służba przed Bogiem nie kończy się w tym miejscu. Jest ta duchowa służba, o której mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I ten kluczowy werset, na który chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę, to jest ten werset drugi z 12 rozdziału listu do Rzymian. Ile razy go czytam, jest on dla mnie jakimś takim olśnieniem, jakimś takim nowym spojrzeniem na moje życie duchowe. Dzisiaj pozwolę sobie ten werset z kilku różnych tłumaczeń wam przeczytać, żebyśmy uchwycili, co najważniejsze w tych słowach tam jest. A myślę, że dla nas, którzy jesteśmy w wierze, czy to kilka miesięcy, czy kilka lat, czy kilka dziesiątków lat, ten werset ma kolosalne znaczenie dla naszego duchowego życia, dla naszej duchowej służby przed Bogiem. Przeczytam go z przekładu ekumenicznego. On jest tam zapisany w ten sposób. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. W przekładzie współczesnym ten wiersz brzmi w ten sposób. Nie podporządkowujcie się ideałom tego świata, ale na drodze odnowy duchowej zmieniajcie swój sposób bycia. Wtedy przekonacie się, co jest zgodne z wolą Bożą, co jest dobre i doskonałe, co podoba się Bogu. To słowo mówi na początku o tym, żeby czegoś nie robić. To znaczy, że jesteśmy tym czymś zagrożeni, że czasem nieświadomie w te rzeczy nawet wchodzimy. Może bardziej albo mniej świadomie w jakiś sposób dajemy się wciągnąć w ideę tego świata. Albo dostosowujemy się do tego, co ludzie robią w świecie. Znacie to słynne powiedzenie, które wielokrotnie ludzi zatrzymuje w wierze. Bo co ludzie powiedzą, jak to zrobię? Bo co ludzie powiedzą, jak tam pójdę? Co ludzie powiedzą, jakbym się chciał z nimi pomodlić. Co ludzie powiedzą? I można mnożyć i mnożyć te różne przykłady, które powodują to, że my zaczynamy się zatrzymywać i stajemy i nie idziemy dalej. I oto w tym wersecie jest napisane: nie dostosowujcie się do tego świata. My mamy inaczej postępować. My nie mamy się identyfikować z ideami tego świata. Dzisiaj w Polsce toczy się walka, też i w tych kręgach polityków, o właśnie o te wartości. Często to słowo się pojawia w mediach. Wartości, europejskie wartości, wartości chrześcijańskie. I widzimy, jak często te wartości są różne od siebie. Ale każdy jest w jakiś sposób zaangażowany w te ideały, w te wartości tego świata, który nas otacza. I oto apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie dali się to wszystko wciągnąć. I daje nam od razu jakąś furtkę, jeśli chodzi o wyjście z tej sytuacji. I powiada: ale dajcie się, a więc coś zróbcie. Tamtego nie róbcie, a w zamian za to coś innego zróbcie. Ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli. Ale na drodze odnowy duchowej zmieniajcie swój sposób bycia. Odnowa duchowa. To jest słowo napisane do ludzi wierzących, do Kościoła w tamtych czasach. Oni potrzebowali odnowy duchowej. I my co jakiś czas przychodzimy do tego miejsca, kiedy odkrywamy, że potrzebujemy odnowy duchowej. Potrzebujemy jakiejś zmiany. Po co nam to jest potrzebne? Czy my nie możemy sobie przyjść i spokojnie w niedzielę usiąść w ławce i ten pastor nie musiałby tyle wymachiwać tymi rękami i z tylu różnych tłumaczeń czytać coś, co nas w jakiś sposób obliguje do zmiany tego czy tamtego w naszym życiu? Czy nie lepiej by było, żeby jakiś fajny zespół wyszedł tutaj na środek, zaśpiewał parę hitów chrześcijańskich, może jakaś starsza siostra gdzieś tam w kącie się pomodliła i usłyszelibyśmy na koniec jakieś piękne błogosławieństwo, które by przeczytał pastor i powiedział: idźcie w pokoju, wszystko jest w porządku w waszym życiu. Czy to jest kościół, za którym tęsknisz? Czy to jest twój ideał chrześcijaństwa? Czy może myślisz o czymś więcej? Myślisz o swojej duchowej służbie przed Bogiem. Wiecie, jak kapłan miał przyjść i służyć Bogu, to on musiał się przygotować do tego. On tak nie mógł przyjść z ulicy i rozpocząć służbę w świątyni. Był czas przygotowania. Tam były specjalne takie wanny, w których ci kapłani obmywali się, dokonywali ablucji, aby być czystym. Cały ten ich ubiór był bardzo skrupulatnie przeglądany, żeby nie było żadnej skazy na ubraniu. Wszystko musiało być idealnie dopasowane. A kiedy w dniu Jom Kippur najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego raz, jedyny raz w roku to robił, to wchodził tam w szacie, która miała dzwoneczki i za jego nogę, czy jego noga była przywiązana sznurem, zawiązany był na jego nodze sznur, z którym on wchodził tam do tego miejsca najświętszego. I ci wszyscy z niepokojem oczekiwali, czy on wyjdzie stamtąd żywy. Bo jeśli wszedł tam nieczysty, to padnie martwy. I dopóki słyszeli dzwoneczki, to oznaczało, że kapłan żyje tam za zasłoną. A gdyby te dzwoneczki przestały dzwonić, to wtedy był ten sznur, za który martwe ciało tego kapłana by wyciągnięto stamtąd. Jeśli my jesteśmy królewskim kapłaństwem, to nie byle jakimi kapłanami. Jezus nas uczynił świętymi, On nas obmył swoją świętą krwią po to, żeby nas przeznaczyć do duchowej służby przed swoim świętym majestatem. Czy masz przekonanie, że Bóg jest święty i ty, kiedy chcesz się ostać przed Nim, masz być święty? Po co nam ta duchowa służba? Po co nam ta duchowa przemiana? Po co nam to składanie naszych ciał na ofiarę Bogu? No tutaj jest napisane w tym tekście. Po co to wszystko mamy robić? Abyście potrafili rozpoznać. Wiecie, to jest kłopot, jak nie ma rozpoznania. Jak wszystko wydaje się podobne. Jak nie widać specjalnie żadnej różnicy. I ja się boję dzisiaj, że Kościół zaczyna iść w tym kierunku. Że my często chcemy się właśnie mało różnić od ludzi z tego świata i w ten sposób powiada się, my będąc podobni do nich, prędzej ich zdobędziemy dla Chrystusa. Prędzej oni przyjdą do takiego kościoła, kiedy będą widzieć takie rzeczy, które nie będą ich zastanawiać. Wydadzą się im bardzo normalne, podobne. I wiecie, ten tekst mówi, abyście potrafili rozpoznać, abyście się przekonali, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Abyśmy umieli poznać, co jest zgodne z wolą Bożą, co jest dobre i doskonałe, co podoba się Bogu. Czasem do mnie przychodzą ludzie jako do duszpasterza i pytają mnie o te sprawy. Nie jeden raz tak miałem. Co ja, bracie, mam zrobić w takiej sytuacji? Jak ja mam podobać się Bogu? I ja mam takie pragnienie, czy takie, czy to, czy tamto zrobiłem, czy zrobiłem. Ten werset mówi ci, co masz zrobić. I nie trzeba daleko chodzić. I nie trzeba daleko szukać. Ale po prostu otworzyć Słowo Boże i powiedzieć Duchu Święty, działaj w moim życiu. I kiedy Duch Święty rozświetli ci to wszystko, kiedy to zaczniesz poznawać, kiedy to zobaczysz z perspektywy Bożej, to nagle dostąpisz olśnienia. Boże, jakie to proste, jakie to jasne i wyraźne, jak mogłem tyle lat tego nie widzieć. I oto ten werset mówi nam o tych sprawach. Ale to nie jest tylko to miejsce. Bracia i siostry, jest więcej takich fragmentów w Słowie Bożym. Choćby w liście do Efezjan. Apostoł Paweł pisze o tej samej sprawie. 4 rozdział listu do Efezjan. Efezjan, 4 rozdział, od 20 do 24 wiersza przeczytam. Będę czytał z przekładu współczesnego. Wy przecież nie po to staliście się uczniami Chrystusa, skoro słyszeliście o Nim i nauczyliście się prawdy zgodnie z Ewangelią Jezusa, zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja, które zdradliwe namiętności prowadzą was do zguby. Trzeba wam duchowej odnowy, nowego ja, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. Nie po to staliśmy się chrześcijanami. Nie po to słuchamy Ewangelii, żeby żyć starym, grzesznym życiem. I oto tutaj ten tekst mówi bardzo wyraźnie, że potrzebujemy jakiejś zmiany. I przeczytam ten jeden z tych wersetów, 23 werset, ale z przekładu ekumenicznego. Tam jest napisane w ten sposób. Pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia. On to nie pisze do pogan. On to pisze do bardzo zacnego zboru. Zbór w Efezie to był jeden z najlepszych zborów, jakie są opisane w Biblii. I on pisze do nich w ten sposób, pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia. My potrzebujemy co jakiś czas, żeby nasz duch się odnowił. Żebyśmy mogli zobaczyć w nowym świetle pewne rzeczy. Bo to wszystko wokół nas się zmienia. 30 czy 40 lat temu po naszym mieście jeździły zupełnie inne samochody. Kiedy szło się ulicami tego miasta, to wszystkie budynki były szare. Kiedy wchodziło się do środków transportu, to normalnie czuć było taki nieprzyjemny zapach. A kiedy wróciłem w latach 80. z Londynu do Polski po jakimś dłuższym czasie, nagle zobaczyłem tą różnicę. Jak tutaj żyłem, to mnie te rzeczy nie uderzały w ten sposób. Ale tam, kiedy zobaczyłem te kolorowe reklamy, te piękne elewacje, te środki transportu, z których korzystałem, gdzie ci wszyscy, którzy je obsługiwali, korzystali z odświeżaczy powietrza. I kiedy wchodziłem do tych miejsc, to one pachniały, to one były kolorowe, to one były bardzo ładnie wyglądające. A tutaj spotykałem się z taką szarością. To były takie czasy. Ale dzisiaj, kiedy ktoś wychodzi na ulicę naszego miasta, to może powiedzieć, że nasze miasto jest piękne, kolorowe. Wiecie, to wszystko wokół nas się zmienia. Zmieniają się też idee, zmieniają się też poglądy. Ludzie stają się biedniejsi albo bogatsi. To wszystko jest dynamiczne. To wszystko się zmienia i my też potrzebujemy co jakiś czas dokonywać zmian w swoim postrzeganiu tego świata. Dlatego apostoł Paweł pisze, nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli. I jeszcze raz przeczytam ten tekst z listu do Efezjan, który przed chwilą czytałem, żeby zakończyć tą myśl. Wy przecież nie po to staliście się uczniami Chrystusa, skoro słyszeliście o Nim i nauczyliście się prawdy zgodnie z Ewangelią Jezusa. Zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja, którego zdradliwe namiętności prowadzą was do zguby. Trzeba wam duchowej odnowy, nowego ja, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. I w tym samym liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w wierszu 17, też z przekładu ekumenicznego przeczytam, jest napisane: dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć. Musisz się o coś postarać w swoim życiu. To tak samo z siebie nie przyjdzie. Choćby nie wiem, ile tutaj ten pastor podskakiwał za tą kazalnicą, krzyczał, to nic się nie zmieni, dopóki nie będziesz chciał zrozumieć. Jeszcze raz. Dlatego nie bądźcie nieroztropni. W niektórych tłumaczeniach nie bądźcie głupi. Po prostu nie bądźcie głupi. Nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. Czy starasz się zrozumieć w twoim życiu, jaka jest wola Boża? Bracie, kto to wie, a wy macie prowadzić duchową służbę. Jesteście królewskim kapłaństwem. I żeby pojąć wolę Bożą, żeby ją zrozumieć, to musicie doznać duchowej przemiany, o której czytaliśmy z listu do Rzymian. I bracia i siostry, teraz przejdę do następnej części, którą chciałbym zakończyć. Te pierwsze dwa wersety z 12 rozdziału listu do Rzymian są częścią pewnej myśli, która jest zawarta w tym 12 rozdziale. One są jakby takim wstępem, takim prologiem do czegoś, co apostoł Paweł nam w zasadzie chce pokazać. I o tym możemy przeczytać od 3 wiersza, 12 rozdział listu do Rzymian, od 3 do 8 wiersza chciałbym przeczytać. Z przekładu ekumenicznego będę korzystał. Mówię bowiem do każdego z was mocą danej mi łaski, abyście nie myśleli o sobie więcej niż należy, ale myśleli w granicach rozsądku. I to chciałbym podkreślić w tym tekście. Ale myśleli w granicach rozsądku, stosownie do wiary otrzymanej od Boga. Tak przecież jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność. Tak chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale dla siebie nawzajem członkami. Jeśli więc mamy różne dary według udzielonej nam łaski, to jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa zgodnie z wiarą. Jeśli dar służby, niech służy. Jeśli dar nauczania, niech naucza. Jeśli dar napominania, niech napomina. Jeśli dar wspomagania, niech to robi z hojnością. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech działa z gorliwością. A kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Tu macie opisaną tą służbę. Tu macie coś więcej. Tu macie opisane narzędzia, jakimi możecie się posługiwać w swojej służbie kapłańskiej. Tak jak kapłan w Starym Testamencie. On przychodził, żeby służyć Bogu. Przychodził do świątyni i w tej świątyni posługiwał się różnymi narzędziami. Jeżeli składał ofiarę całopalną, to musiał mieć widły, to musiał mieć pogrzebacz, to musiał mieć grabie, to musiał mieć łopatę, Jeśli składał ofiary z pokarmów, to musiał mieć odpowiednie naczynia, czasze, misy. Miał jeszcze wiaderka, dzbany. Ja kiedyś widziałem, bracia i siostry, te wszystkie sprzęty, które są przygotowane do świątyni żydowskiej, a one są już zrobione w Stanach Zjednoczonych. Ci Żydzi przygotowują się na ten moment, kiedy postawią świątynię na miejscu, gdzie ona kiedyś stała. Dzisiaj tam stoją dwa meczety muzułmańskie. Ale któregoś dnia Żydzi wystawią tam świątynię. I cała ta świątynia jest już, nawet kamienie są przycięte na tą świątynię, gotowe w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia przewiezienia tego statkiem do Izraela. I również wszystkie te sprzęty, które są potrzebne w świątyniach, w świątyni, oni to mają przygotowane. I mogłem wszystkie te narzędzia oglądać, wszystkie te ubiory kapłanów i wszystko to, co jest potrzebne, żeby pełnić służbę kapłańską. Co, ten kapłan starotestamentalny do tej służby był w odpowiedni sposób wyposażony. I ciebie Bóg też wyposaża. I jesteś świętą krwią Jezusa Chrystusa obmyty, twoja szata kapłańska, twój efod jest czysty, ponieważ Jezus obmył go swoją świętą krwią, wybaczył ci twoje grzechy. Kiedy się od nich odwróciłeś, upamiętałeś. I oto chcę, żebyś pełnił służbę, duchową służbę w swoim życiu. I daję ci też narzędzia do prowadzenia tej duchowej służby w twoim życiu. Tymi narzędziami są dary ducha. I nimi masz się posługiwać przy ofierze z twojego ciała, jaką składasz Panu. I tutaj są opisane po kolei te dary, którymi możesz się posługiwać, pełniąc służbę przed obliczem Pana. I chcę powiedzieć, że w tej służbie, w korzystaniu z tych narzędzi, jest ważny ten, który używa narzędzi. Nie same narzędzia są ważne. One są pomocne, one ci ułatwią twoją służbę, jeśli umiesz się nimi posługiwać. I jeśli nie umiesz się posługiwać w odpowiedni sposób narzędziem, to będzie kłopot w twojej duchowej służbie. Ja widziałem niejednokrotnie, jak ktoś posługiwał się w nieodpowiedni sposób narzędziem. I na przykład, żeby wziąć młotek i przecinak i coś przeciąć metalowego, no nie miał młotka, to wziął kleszcze i zaczął tłuc tam i zniszczył kleszcze. Nie przeciął tego, bo miał tępy przecinak. Wiecie, bracia i siostry, my musimy też umieć w umiejętny sposób posługiwać się narzędziami. Bo możemy zrobić sobie krzywdę albo komuś krzywdę, jeżeli nieumiejętnie się posługujemy narzędziami. Widziałem taki moment, kiedy uderza się w ten przecinak tymi kleszczami i zamiast trafić w to odpowiednie miejsce, to się trafia w swoją rękę. I jest wielkie au! Ojej! Dużo krzyku, hałasu. Tym wszystkim trzeba się nauczyć, posługiwać, działać według tych wszystkich rzeczy. Nigdy nauka nie jest prosta. Nie jest łatwa. Pierwsze czasami uczymy się coś, żeby zrobić, to po prostu musimy czasem jakiś błąd popełnić, żeby wiedzieć, jak naprawić, jak właściwie podejść do tego czy do tamtego. Także mamy różne sytuacje. Dlatego ja dzisiaj, bracia i siostry, chcę wam przedstawić ten tekst, który mówi o narzędziach kapłana, królewskiego kapłana, narzędziami, które pochodzą od Ducha Świętego. I chciałbym was zachęcić do umiejętnego posługiwania się nimi. Ale wiecie, zanim zaczniemy się posługiwać narzędziami, zanim zaczniemy coś robić, to potrzebujemy mieć instrukcję obsługi albo przejść jakieś wstępne szkolenie. I bracia i siostry, apostoł Paweł na początku, zanim do tego przeszedł, to w tych pierwszych dwóch wierszach wyjaśnia, kiedy możesz się we właściwy sposób posługiwać narzędziami, które pochodzą od Boga. Ano, nie dostosowuj się do tego świata, ale przemień się przez odnowienie myśli, abyś mógł rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. To jest początek. Tego najpierw się trzeba nauczyć. Z tym najpierw trzeba się zaznajomić. I potem przechodzi się do tych narzędzi i do rzeczy większych. I Bóg was w tym będzie, bracia i siostry, prowadził. Będzie was wyposażał. Będzie was otwierał na wiele spraw, na wiele ważnych rzeczy, które mają się dziać w życiu waszym i w życiu tego zboru. Dlatego życzę wam w tym waszym służeniu Bogu, w tej duchowej służbie, życzę wam dużo Bożego błogosławieństwa i obfitego wylania Ducha Świętego na was. Amen.